Próba zlokalizowania tego miejsca nad Jeziorem Galilejskim, siostry i bracia, jest zakończona niejakim sukcesem i wskazuje się to miejsce rozmnożenia chleba w takim, na takim brzegu jeziora, gdzie nie ma jakichś gór niebotycznych. Po prostu jest wzgórze. To tak trochę z humorem to ostatnie zdanie, takim dość gorzkim humorem, że ten zapał taki intronizacyjny wobec Chrystusa, żeby go królem wołać, albo im osłabł w związku z tym, ile zjedli tego chleba i nie byli w stanie się już ruszać, albo nie był on znowu taki wielki. To nie jest tak, że dało się gdzieś czmychnąć między jakieś skały, rozpadliny i zniknąć z oczu. To po prostu zielone wzgórze. No, to jest taka myśl, którą chcę, żebyśmy zobaczyli tą wyliczankę, którą tutaj Pan Jezus przeprowadza na przemian z apostołami, a Jan to skrzętnie notuje. Chodzi o hojność Pana Boga, o plan Jezusa. I to nie tylko wtedy, ale zawsze. Kiedy Chrystus zadaje pytanie Filipowi, to testujące apostoła, to w tym pytaniu, gdzie kupimy chleba, zawiera się od razu jakiś taki perspektywa nakarmienia dosyta, aby oni się najedli. I ostatecznie tak się skończy, bo Pan Jezus jest konsekwentny, ale po drodze musi przechodzić przez takie ludzkie zasieki. Filip mówi mu o tym, że tam to skalkulował, przeliczył i braknie, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. A potem jeszcze Andrzej, brat Szymona, dorzuca: lecz cóż to jest dla tak wielu? No, tak niewiele mamy. Pan Jezus dokonuje tego kolejnego znaku w kontekście świąt paschalnych, w kontekście Eucharystii. To u Jana w Ewangelii ma swoją jeszcze dalszą narrację. Pan Jezus rozpocznie potem mowę eucharystyczną, która skończy się dużym zwątpieniem w to, co On wygaduje ze strony ludzi, którzy biegli za Nim, bo czynił znaki dla tych, którzy chorowali. To też takie ciekawe sformułowanie Jana teologia, że to nie chodzi o to, że samo uzdrowienie było znakiem, ale dla tych chorych to uzdrowienie było znakiem czegoś więcej. Tego, że mesjańskie czasy nastały, że Bóg spełnia swoją obietnicę, że byłeś chromy, a wrócisz do domu o własnych nogach. Byłeś przygnębiony, a wrócisz rozradowany w duchu. A wszystko zależy, jak się spotkasz z Jezusem. Myślę, siostry bracia, że to jest taka dobra Ewangelia, która nam też dzisiaj przypomina, że Pan Jezus zawsze pragnie nasycić, nakarmić do pełna, dać z Bożej hojności. Ale ostatecznie jakimś języczkiem uwagi musi być to zdanie, że Jezus nakazał rozdawać tyle, ile kto chciał. Nie mamy pewności, czy wszyscy się nasycili. Tyle, ile kto chciał. A może ktoś akurat miał tam ogłoszony dzień postu, więc nie jadł nic. Tylko się patrzył ze zdziwieniem. A może ktoś tak wątpliwie tej jakości to jest chleb, tak nie wiadomo skąd się bierze. To lepiej może nie jeść, żeby się nie zatruć. Różnie możemy się zrobić tutaj gdybać. Chodzi o to, że niestety nie gdybaniem dzisiaj Kościół żyje. I kiedy Pan Jezus daje, to zawsze daje tyle, ile kto chce przyjąć. Jedni byli u komunii 6 lat temu na Wielkanoc i im wystarcza. Inni się przedzierają przez te wszystkie lęki pandemiczne i ciągle im za mało. A Jezus daje tyle, ile kto chce. Zamiarem jest napełnienie, nasycenie, okazanie Bożej hojności. Ale jak bardzo liczy się z tym, czego potrzebuje człowiek, czego on pragnie. Więc taką to mamy dzisiaj Ewangelię o rozmnożeniu chleba, która warunkowana jest tym właśnie, kto ile może przyjąć, kto ile zechce. I jeszcze, żebyśmy zaglądnęli też do tej lekcji pierwszej, bo apostołowie Piotr z Janem są wystawieni na próbę taką jak Zbawiciel parę tygodni wcześniej. Na szczęście w Sanhedrynie przemawia faryzeusz, mistrz biblijny świętego Pawła, na razie jeszcze Szawła z Tarsu, Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud. Warto zadać sobie pytanie, gdzie on był tych parę tygodni wcześniej, w ten wieczór Wielkiego Czwartku. To nam też oczywiście żadnych spisów obecności tych przedstawicieli Sanhedrynu nie mamy. Natomiast ta rada była zwołana nocą, na prędce, nielegalnie, pewnie też na takiej zasadzie, na jakiej się dzisiaj różne gremia zbierają, nie informując niektórych, którzy mogliby mieć zdanie odrębne. To jest metoda stosowana od starożytności. Wszystko się wtedy udało załatwić, ale po paru tygodniach już się nie udaje. Już Gamaliel jest w tym gronie i mówi rzecz taką zdroworozsądkową, bardzo trzeźwą. I to jest taka trzeźwość, którą warto tutaj usłyszeć. Przecież on, nie wymieniając imienia Jezusa, mówi przecież, żeście go zabili. Mało wam? Podaje przykłady dwóch innych, którzy zginęli, bo się podawali za kogoś wyjątkowego. O Jezusie nie musi mówić. Ja nie wiem, jeszcze czują pewnie krew. Minęło dopiero parę tygodni. I przywołuje ich do takiego rozsądku, żeby zważyli, czyja jest ta myśl i sprawa. To jest kolejna lekcja, gdzie widać, jak ta zaciekłość, żeby usunąć naukę Jezusa, była zaraz po Jego śmierci, była zaraz po Jego zmartwychwstaniu i jest tak obecna aż do dzisiaj. Na szczęście ciągle w świecie są tacy uczniowie Jezusa, którzy są w stanie nadstawić nie tylko plecy, ale zaryzykować życie dziecka, żony, mówiąc, idźcie, chodźmy do kościoła. Może nas dzisiaj jeszcze nie wysadzą w powietrze. Ciągle tak jest w wielu miejscach świata. Ciągle są uczniowie Jezusa prześladowani. Żeby to było też jakimś takim łącznikiem z tą Ewangelią dla nas wszystkich, żebyśmy umieli się porozglądać i faktycznie w świetle tego Bożego Słowa sprawdzić w sobie, ile ja chcę. Bo jest tak, że jak ktoś chce więcej, to się narazi. To może jeszcze w naszych warunkach tutaj geograficznych go nikt nie poturbuje, ale w innych już widzimy wyraźnie, że i nawet życie można stracić dla imienia Jezusa. Więc tych 49 batów, które tam dostał pierwszy papież i najmłodszy z apostołów, niech będą też takim znakiem, co to znaczy chcieć więcej. I jakie to jest przedziwne, jak to jest w naszym życiu, kiedy chcemy więcej, to czasem dostajemy nie tak, jakbyśmy się spodziewali, że tam od razu będziemy zasiadać w Jego Królestwie po stronie prawej i lewej, że to jeszcze długa droga i może nawet pod górę. Amen.